Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Kolory, światła, zabawa, przyjemność. Początek to jest niepewność, ale i ekscytacja. U nas dominuje ekscytacja, ponieważ trwa pierwsza kolejka Premier League, a my to wszystko będziemy omawiać w programie Football Bloody Hell na kanale sportowym. Poniedziałek 16:30. Dzień dobry. Albo jakby to powiedzieli Anglicy, hello. Ja nazywam się Wojciech Piela, a w studiu kanału sportowego oczywiście jak zawsze znakomici goście. Grzegorz Kaczmarczyk, Kanał Plus Sport. Cześć Grzegorz.
Dzień dobry.
I Jarek Koliński, Przegląd Sportowy. Chociaż po ostatnim wydaniu Skarbu Kibica to trzeba powiedzieć James Bond z Kobyłki. Jarku, gdzie kolejna misja? Kiedy kolejne wyzwania?
Mówisz teraz o czym? Bo teraz nie rozumiem.
No słuchaj, wystarczy otworzyć pierwszą stronę, no i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o fotografię, która została wykonana z twoją podobizną, no to szapoba.
No to jest, myślę, początek jakiejś kariery filmowej. Najpierw w Polsce, potem ewentualnie Hollywood, ale to tak spokojnie. Na razie jeszcze mam tutaj zamiar pobyć z tobą i z wami, także nie martwcie się.
Cytując piosenkę Michaela Jacksona Man in the Mirror, trzeba zacząć naprawienie świata od siebie, od własnych włości, czyli pierwsza misja, rozumiem, Wołomin i problemy tamtejszego społeczeństwa.
Tak.
Bardzo dobrze. To jest Polak, to jest człowiek, który dba o siebie, ale też zafascynowany angielską kulturą, dlatego Jarek tutaj jest, Grzegorz jak najbardziej również. Zobaczmy sobie wyniki, no i także terminarz tej pierwszej kolejki na dzień dobry, bo jeszcze ona się nie zakończyła. Mieliśmy kilka fascynujących spotkań. Liverpool pokonał Leeds United 4-3, to myślę chyba, że najciekawsze, ale też zwycięstwa Arsenalu, Crystal Palace, Newcastle, Leicester, a także Evertonu. Dzisiaj jeszcze dwa mecze, Sheffield United kontra Wolverhampton, a także Brighton kontra Chelsea, mecze Manchesteru City i Manchesteru United przełożone na późniejszy termin ze względu na to, że te zespoły walczyły najdłużej w europejskich pucharach w poprzednim sezonie ze wszystkich ekip z Anglii. Panowie, rozpoczynamy sobie właśnie od tego meczu Liverpool-Leeds. Sporo ciekawych tematów, ale mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim. 4-3, zwycięstwo drużyny Jurgena Kloppa, hat-trick Mohameda Salaha, gol także Virgila van Dijk'a. Natomiast jeżeli chodzi o Leeds United, trafienia Jacka Harrisona, Patryka Bamforda, no i Mateusza Klicha, także mamy polski akcent w tej pierwszej kolejce, zaczyna się fantastycznie. 60. mecz bez porażki Liverpoolu na Anfield w lidze, to taka statystyka niecodzienna, niespotykana, ale jak wam się podobało, no bo chyba emocje jeszcze większe niż można było się spodziewać.
Ja mam mówić, tak? No uważam, że lepszej reklamy Premier League chyba w ten weekend nie mogła dostać, bo to był taki po prostu fantastyczny mecz dwóch ekip, które nie boją się atakować, które zaciekle atakują, które presują bardzo wysoko i które nawzajem się nie lękają, bo zazwyczaj jak gra właśnie mistrz Anglii chociażby z jakimś Beniaminkiem, no to wiadomo, to już możemy z góry założyć, jak to będzie wyglądało, tak? Defensywa ze strony Beniaminka, jakieś odgryzanie się kontrami, a tutaj po prostu wychodzi Leeds, które tak jakby grało w Premier League przez ostatnie 16 lat, a nie wróciło po 16 latach do tej ligi, ale trochę to jest to, czego się spodziewałem przed tym meczem, bo właśnie Leeds wiemy, jak grało w tamtym sezonie i Marcelo Bielsa zapowiadał, że w tym sezonie przynajmniej na początku, jeśli brutalnie Premier League nie zweryfikuje jego drużyny, to też tak będą grali, że będą chcieli właśnie atakować, grać wysoko i po prostu cieszyć ludzi swoją grą. Także ja jestem bardzo zbudowany, a w ogóle już na poziomie i na tle pozostałych Beniaminków, o czym będziemy sobie pewnie jeszcze mówili, no to już w ogóle Leeds wygląda jak kosmiczna drużyna.
Grzesiu?
No mnie przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że pojawiły się już takie doniesienia, że Leeds może być jak Norwich w zeszłym sezonie, że drużyna, która właśnie znana jest z tego ofensywnego, bezkompromisowego stylu gry, która dobrze wygląda do przodu, która ma zawodników, którzy bardzo się podobają w przodach. Tak, rok temu mieliśmy Pukiego, mieliśmy Cantwella, teraz Hernandez, Klich, Elder Costa, Harrison, to są naprawdę fajne nazwiska, które na pewno będą zadziwiały Premier League na plus. Natomiast różnica pomiędzy Norwich a Leeds polega na tym, że Leeds to jest zespół, który gra jako całość też w defensywie. I aż sprawdziłem sobie z ciekawości, jak to wyglądało w pierwszej kolejce w zeszłym sezonie, no bo w zeszłym sezonie, jak wiadomo, sezon rozpoczął się od starcia Liverpoolu z Norwich na Anfield, czyli starcie znowu zespołu, który awansował z Championship, z mistrzem czy z pretendentem, wówczas wicemistrzem. No i Norwich 23 próby odbioru, Leeds 53 próby odbioru. No to pokazuje, że ekipa Bielcy to jest zespół, który nie tylko właśnie gra bardzo, bardzo ładnie do przodu i te wszystkie akcje są bardzo ładnie schematycznie zrobione, ale też wie jak bronić i broni bardzo agresywnie. I tym myślę będzie się różniło od Norwich. I też wydaje mi się, że dlatego nie będzie Leeds, nie popełni tego samego błędu, co ekipa Daniela Farkego w zeszłym sezonie i raczej się utrzyma. Mhm.
Więcej posiadania piłki, więcej kontaktów z piłką, więcej odbiorów mieli piłkarze Leeds niż Liverpool, więc to są imponujące statystyki, ale tylko 6 okazji do strzelenia gola przy 22 aż strzałach Liverpoolu, więc to jest taka rzecz, na którą też zwraca uwagę Marcelo Bielsa, że no fajnie, że tutaj podjęliśmy walkę, jednak w obronie były też dziury, no i Liverpool mógł strzelić spokojnie więcej niż te 4 gole, natomiast zanim pomówimy o Liverpoolu, też jego problemach, bo jednak w tym meczu one się
Wojtku, były jakieś, tak?
Słuchaj, nawet 3. To Mateuszu Klichu chwilę chciałem porozmawiać, zobaczmy sobie też grafikę obrazującą jego występ w liczbach na Anfield. Fenomenalny występ, trzeba powiedzieć, ponieważ ja mam takie wrażenie, że nie ma w tym krzty jakiegoś takiego patriotyzmu w chwaleniu Mateusza Klicha, tylko on po prostu naprawdę wyglądał dobrze i ten gol był ukoronowaniem po prostu tego udanego występu. Na co wy zwróciliście uwagę, jeżeli chodzi o grę? No bo do tej pory dużo słyszeliśmy o nim dobrego, natomiast siłą rzeczy rozgrywek Championship aż tak mocno jak Premier League nie śledzimy. No a na tle tutaj jednak po pierwsze ekipy z Premier League, ale no nie byle jakiej, wyglądał naprawdę okazale.
W 59 minucie Jurgen Klopp zdejmuje Nabiego Keita i to jest chyba, wydaje mi się, najlepsze podsumowanie występu Mateusza Klicha, bo on odpowiadał za niego w środku pola i ten Keita no nic sobie przy nim nie pograł i właśnie nawet godziny nie wytrzymał, oglądając gry swojego zawodnika Jurgen Klopp i musiał go zmienić. Także to mi się wydaje, to jest też najlepsza znowu z kolei reklama Mateusza Klicha po tym meczu. On był wszędobylski, widać, że to jest zawodnik, który po prostu jest tam jednym z najważniejszych postaci. To jest bardzo w ogóle budujące dla nas polskich kibiców Premier League, bo my się przyzwyczailiśmy, że jeśli w ogóle oglądamy jakiegoś piłkarza Polaka w Premier League, to jest albo bramkarz, albo jakiś obrońca, albo defensywny pomocnik. Mówię tutaj o Bednarku, Wasilewskim, Krychowiaku i tej plejadzie polskich bramkarzy. Natomiast jakoś Premier League nie chciała wpuścić żadnego polskiego piłkarza tam gdzieś w rejony bramki przeciwnika i nagle jest Klich, który nie tylko właśnie jakoś tam zaliczył akcent, tak jak to nazwałeś, pod bramką rywala, tylko po prostu w ogóle odgrywa jedną z pierwszoplanowych ról w tej drużynie. I to jest bardzo budujące i myślę, wydaje, że my w ogóle co tydzień tutaj prawdopodobnie będziemy mówić o kolejnym dobrym występie Mateusza Klicha. Już na pewno będziemy mogli mówić o regularnej grze Mateusza Klicha. Także to jest coś, co zapamiętam po tym weekendzie najbardziej.
No tak, bo Klich to jest jeden z takich najbardziej, powiedziałbym, sztandarowych żołnierzy Marcelo Bielsy. Odkąd Bielsa pracuje w Leeds, to Klich praktycznie nie opuścił ani jednego meczu. Opuścił ten jeden, kiedy już Leeds miało zapewniony awans, a nawet przeciętnie on na mecz ma około 85 minut rozgrywa, więc to też nie jest tak, że on zaczyna te spotkania i tak jak Naby Keita jest ściągany w 59 minucie, bo nie daje sobie rady z pomocnikiem z drugiej strony. W przypadku Klicha on wytrzymuje do tych 80 minut w Championship regularnie, także wydaje mi się, że on dalej będzie tak grać. Ty mówiłeś o Nabim Keicie, o tym, że go zamęczył. Mnie się podobała ta akcja kombinacyjna z Jackiem Harrisonem, która doprowadziła później oczywiście do błędu Van Dijk'a i gola Bamforda, natomiast widać, że w Leeds są już fajnie uzupełniający się piłkarze i te automatyzmy się świetnie wytwarzają i oni doskonale wiedzą, jak rozgrywać tę piłkę na jeden kontakt i gubią tym samym pomocników rywali.
Tak, i w ogóle ten gol był takim właśnie potwierdzeniem tego, że tam te pewne schematy są wypracowane, bo Klich doskonale wiedział, co robi, podając do, to był Helder Costa, tak?
Tak jest.
Pokazał mu palcem, gdzie ma zagrać. Helder Costa zagrał idealnie. Tam gdzie
jeszcze
właśnie
był inny piłkarz, który odciągnął drugiego.
Dokładnie tak. I więc jakby to się wszystko idealnie zgrało. Także widać, że tam jest wszystko fajnie zaplanowane. Także naprawdę szapoba przed Leeds, szapoba przed Polakiem. W ogóle fajnie Marcelo Bielsa zapytany po tym meczu o Klicha, jakby podsumował jego grę, to powiedział, to jest dla nas piłkarz bardzo ważny, ponieważ musi grać w obronie tak jak Calvin Phillips, i grać w ataku tak jak Pablo Hernandez. Wiadomo, że Phillips bardzo dobrze gra w obronie, a Pablo Hernandez bardzo dobrze gra w ataku, więc to jest jakby połączenie tych dwóch znakomitych piłkarzy i to jest właśnie dwóch piłkarzy w jednym, także no, takiego niesamowitego, uniwersalnego żołnierza ma w Klichu Bielsa.
Zastanawialiście się przy okazji tego spotkania, czemu diametralnie inaczej wygląda gra Mateusza Klicha w reprezentacji Polski, no bo jedna rzecz jest taka, na którą ja zwróciłem uwagę, że jednak często było tak, że Klich był drugim najwyżej ustawionym piłkarzem po prostu Leeds przy wielu akcjach. Przed nim był tylko Bamford, a za nim była reszta tych zawodników i próbowałem sobie to gdzieś przełożyć na reprezentację. Był ten mecz z Holandią, gdzie zagraliśmy, wydaje się, w podobnym systemie, no bo też był ten Grzegorz Kirchhoff, powiedzmy, odzwierciedlenie Calvina Phillipsa i był Piotr Zieliński, być może odzwierciedlenie Pablo Hernandeza, ale może po prostu różnica tkwi w bieganiu, w odwadze, w agresywności, że my z Holandią po prostu staliśmy głęboko ustawieni, a tutaj Leeds nie bało się wychodzić do przodu i dlatego też okazuje się, że ten Klich bliżej bramki rywala ma swoje atuty.
No właśnie, bo futbol a la Bielsa to jest futbol proaktywny, natomiast w przypadku reprezentacji Polski mówimy raczej o cierpieniu w grze bez piłki. Cierpieniu oczywiście w rozumieniu Diego Simeone. Już jakby cierpienie przed telewizorami widzów zostawiamy opinii widzów. Natomiast oczywistym jest, że jeżeli masz piłkarza, który pasuje do systemu zespołu grającego ofensywnie, grającego piłką, no to on w momencie, kiedy musi ograniczyć te swoje kontakty, ma ich dwa razy mniej w meczu, no to wiadomo, że ta jego efektywność musi być wyższa, teoretycznie, żeby mógł nawiązać do tego poziomu z klubu, no ale też z drugiej strony tego czasu jest mniej, więc i szans na tego typu zagrania też mniej.
No tak mi się wydaje, że właśnie to jest kwestia innego jednak stylu gry reprezentacji Polski, innego stylu gry Leeds United, pewnie też... Wydaje mi się, że Klich na co dzień, jak gra z piłkarzami listą, też bardziej rozumie swoją rolę, bardziej jakby czuje się dobrze z kolegami, wie, kiedy wybiec, kiedy przystopować, bo oni pewne te mechanizmy mają wypracowane na reprezentacji. Wiadomo, jak to wygląda, kilka treningów przed meczem i jedziemy. No a potem wychodzimy na boisko i musimy się bronić. Także to jest zupełnie nie futbol pod Klicha i właśnie te dwa mecze, ta przerwa na reprezentację i ten mecz z Liverpoolem to uwidocznił.
Aha. Jeszcze jedno pytanie mamy od naszego widza Dakuba właśnie odnośnie do Leeds United. Czy patrząc na pierwszy mecz w ich wykonaniu uważacie, że mają potencjał, aby walczyć o coś więcej niż utrzymanie w lidze, czy jednak ta wysoka intensywność w każdym meczu odbije się w późniejszych etapach sezonu?
Chyba za wcześnie na takie kategoryczne określanie, bo przecież wspomniałem o Norwich, wszyscy się zachwycali ekipą Daniela Farkego, jak wygrała z Manchesterem City. Też przecież na Anfield na początku zostawiła po sobie niezłe wrażenie.
Ale jednak gorsze o wiele. Pamiętam.
Oczywiście, że tak. To jest, wydaje mi się, że
tutaj
co najmniej szczebelek wyżej.
Do samego końca
co najmniej szczebelek wyżej. Natomiast zależy od tego, jak Bielsa poukłada grę w defensywie. Wiadomo, że na Anfield zagrała para, która w ogóle nie miała ze sobą zgrania w zeszłym sezonie, no bo Pascal Strauch dopiero wszedł do składu w samej końcówce. Robin Koch to jest nowa postać i no, nazwisko Koch to po niemiecku kucharz, więc trochę tam zgotował w polu karnym swoim kolegom. Natomiast ta podstawowa para z zeszłego sezonu już się nie odtworzy, tak? Bo Liam Cooper, okej, zaraz wróci po kontuzji, natomiast Ben White może dzisiaj zagrać w barwach Brighton przeciwko Chelsea i jego Brighton nie puści, bo to jest prawdopodobnie największy talent, jaki Brighton ma od lat. Także musi Bielsa poprawić grę przede wszystkim, znaczy poprawić. No przede wszystkim ta para musi się zgrać, ewentualnie jak wróci Cooper, no to któregoś z nich podmienić.
Ja przestrzegam kibiców Leeds, jeśli teraz nas oglądają, a pewnie oglądają, bo to jest popularna w sumie drużyna i taka z tradycjami, żeby za dużo nie oczekiwać od tego zespołu. To znaczy według mnie pierwszy sezon to jest taki, żeby ta drużyna właśnie znowu się zadomowiła w tej Premier League, żeby spokojnie się w niej utrzymała, a ewentualnie następny sezon można pomyśleć o czymś więcej. Natomiast oczekiwanie być może od tej drużyny, że już w tym sezonie coś ugra, może być zgubne i lepiej takiej presji nie wywierać. Niech ta drużyna spokojnie sobie gra i nie gra i cieszy nas nasze oko tak jak na Anfield.
Ja myślę, że też wielu kibiców jeszcze bardziej nawet doceni Leeds w momencie, kiedy oni będą w stanie narzucić swój styl gry w takim meczu jak choćby w najbliższy weekend, czyli Fulham, bo ja mam wrażenie, że oczywiście no, nikt się tutaj nie cieszy specjalnie z tego, że gra z Liverpoolem na Anfield, ale jednak tak wysoko ustawiona obrona, tak duże przestrzenie, no to momentami to była woda na młyn dla zawodników Leeds United. Oni bardzo dobrze to wykorzystywali, ale no, w meczu z ekipą, która jednak będzie bardziej nastawiona na defensywę, która cofnie się głębiej, no to tam trzeba też sporo zaprezentować w ataku pozycyjnym i w takich meczach punktować, więc myślę, że paradoksalnie może to być nawet ciekawsza weryfikacja niż to, co się działo na Anfield. Natomiast przechodząc do Liverpoolu, należał się ten pierwszy rzut karny, myślicie, dla Deres, bo różne opinie się pojawiały.
W pierwszej chwili wydawało mi się, że absolutnie tak, no, wyciągnięta ręka, trafiona piłka. Natomiast jak się na powtórkach przypatrzymy, no to jednak najpierw to był rykoszet jakby, tak? Najpierw była odbita od nogi zawodnika, dopiero potem trafia w rękę, więc mam już teraz poważne wątpliwości, jestem bliżej w tym momencie nie od gwizdania niż od gwizdania.
Mnie się wydaje, że ten rykoszet był taki na tyle niezmieniający toru lotu piłki, że trzeba było tutaj podyktować karnego, że ta piłka tak czy inaczej mogłaby trafić tego Kocha w rękę, a on miał ją wyciągniętą jak semafor, także jakby wiedział, na co się pisze, tak? Podjął to ryzyko.
Czy kwestia interpretacji chyba tego przepisu, bo ja też czytałem wypowiedź Marka Klattenberga, no czyli gościa, który jednak trochę się chyba lepiej zna na sędziowaniu niż my, i powiedział, że no, jest ten przepis oczywiście mówiący o tym, że jeżeli piłka dotknie wcześniej innej części ciała i później trafia w rękę, no to tego karnego nie ma, ale tutaj no, zwrócił uwagę właśnie na niewielką odległość, jaka była między tym udem i ręką, no i też to, co ty, Grzesiek, mówisz, więc tutaj wydaje mi się, że...
A nie czytałem tej wypowiedzi.
A widzisz, czyli musisz nadrobić. Ale tak, no wydaje mi się, że tutaj chyba po prostu nie jest tak, że ten przepis jest zero-jedynkowy i wydaje się, że broni się ta decyzja, aczkolwiek gdyby sędzia nie odgwizdał tej rzutu karnego, no to też jakoś by się tam wybronił. Natomiast no, Liverpool wygrywa chyba mimo wszystko zasłużenie, no bo jednak ta siła ofensywna tutaj, trochę mi się przypomniał sezon za Brendana Rodgersa, kiedy walczyli o mistrzostwo, tam mnóstwo było meczów 6-3, 5-3, tam Mignolet z Mamadou Sakho to w obronie robili cuda, no i długo Liverpool taki nie był, długo Liverpool był pewny w defensywie, ale jednak tutaj na ten mecz pokazał, że będą problemy w tym sezonie.
No tak, no przede wszystkim to ten mecz pokazał, jak wiele znaczy dla drużyny Virgil van Dijk. Jeśli on zaczyna popełniać błędy, to tam jest niebezpiecznie bardzo pod bramką Liverpoolu. I w ogóle Virgil van Dijk to taki, no powiem szczerze, nie wszedł dobrze w ten sezon, bo i poprzedni zakończył tak sobie, też popełniał błędy takie bezpośrednio prowadzące do utraty gola, więc tak jakby kontynuuje tę złą serię i tutaj musi Klopp i sam Van Dijk trochę się zastanowić, co dalej z tym zrobić, bo rzeczywiście to są błędy, które kiedyś nam się wydawało, że w ogóle Van Dijkowi się nie mogą i nigdy nie przytrafią, tak? No był raczej taką maszyną niezawodną, a tu pokazał takie swoje ludzkie oblicze i tutaj no myślę, wydaje, że jeśli ta jego forma nie pójdzie w górę, to mogą być dalsze problemy, bo ten zawodnik jest no, najważniejszym piłkarzem w defensywie Liverpoolu.
No i jeszcze Trent Alexander-Arnold, przecież tylko chorągiewka sędziego asystenta uchroniła go od spektakularnego samobuja. Zresztą wcześniej przy golu dla Leeds na 1-1 też został ograny na lewym skrzydle. Także mam wrażenie, że ta intensywność gry Liverpoolu w obronie, ona cały czas nawiązuje do tego, co Liverpool grał w momencie, kiedy już był pewien mistrzostwa. I zastanawiam się też, na ile tutaj czynnikiem jest puste Anfield. To znaczy, że piłkarze, jak Salah strzela te gole, cieszył się, ale to nie jest ta sama ekspresyjna radość, jak w momencie, kiedy na Anfield jest 50 tysięcy wrzeszczących kibiców ubranych na czerwono. I zastanawiam się właśnie, czy do tego wysokiego grania, na takiej wysokiej intensywności, jakiej wymaga Klopp, czy przypadkiem właśnie ta publika, ten ryk, coś, co jeszcze jakby dodaje piłkarzom dodatkowej motywacji, czy nie jest tutaj po prostu jedną z przyczyn, dla których Liverpool spisuje się trochę słabiej, tak? Gra na mniejszej intensywności, bo piłkarze popełniają błędy. Mhm. To jest tylko hipoteza. Oczywiście wiadomo, że teoretycznie piłkarze powinni się odizolować od otoczenia i grać swoje, natomiast wszyscy wiemy, że stadion czasami potrafi też zrobić swoje.
No ja tak myślę, tak. Spokojnie 5% powiedzmy. Publika daje takiej właśnie motywacji, takiego powera, że jak przegrywasz, to się poniesie. Jak wygrywasz, to chce tych goli więcej publiczność, więc jakby też się motywujesz. To mi się wydaje, że spokojnie kilka procent publika na Anfield daje. A zwłaszcza jeszcze tutaj dodam Marcelo Bielsa przed meczem, pytany właśnie o to, że na Anfield jedziecie tego. On tak mówi, no ale Anfield bez kibiców to nie jest to samo Anfield. Więc on sam też czuje i sam też wie, ile ta publiczność daje drużynie, ile może dać, więc jakby też nie czuł się aż tak przerażony tą wizytą tam, bo nie było tego ryku, o którym wspomniałeś.
Mówi się dużo o tym transferze Thiago i ja też spotkałem się z taką dosyć ciekawą opinią, że on może pomóc właśnie też wyregulować lepiej tą grę na bokach obrony, dlatego że jeżeli on przyjdzie do środka pola, ten środek pola będzie miał więcej możliwości też gry w ofensywie, będzie może bardziej przydatny i wtedy Klopp nie będzie musiał aż tak bardzo skupiać swojej gry ofensywnej na bokach obrony, bo ja mam wrażenie, że z tego to wynika po prostu, że Trent Alexander-Arnold i Andrew Robertson grają bardzo wysoko, później nie nadążają, aby wrócić i też jeżeli brakuje asekuracji stoperów, no to robią się mega, mega duże przestrzenie i może rzeczywiście tak będzie. Natomiast wydaje się, że Liverpool potrzebuje wzmocnień i ten transfer Thiago na pewno się przyda, ale no w ofensywie cały czas no to jest przepotężna paka, bo jednak Mohamed Salah strzelił hat-tricka i to też taki ciekawy, myślę, moment, bo on strzela gola w czwartym meczu z rzędu, jeżeli chodzi o tą pierwszą kolejkę, to coś w ogóle niespotykanego. I też
drugi piłkarz w historii, prawda? Po Teddym Sheringhamie też miał taką scenę.
I też trochę było wobec niego krytyki, też mi się czasami nie podobało to, że on nonszalansko traci piłkę, jednak tutaj okazało się, że bez niego Liverpool by tego meczu nie wygrał.
I całe statystyki mówiące o tym, że w okresie przedsezonowym on ani jednego gola nie strzelił w momencie, kiedy jego koledzy trafiali w meczach. No, po takim meczu można powiedzieć, że trzeba to wyrzucić do kosza i jednak liczy się to, co w lidze, a to, co w sparingach, to tylko jest jakiś tam kawałek, model do prognozowania tego, co się może stać, ale niekoniecznie musi się wydarzyć.
Czy to jest tak, no, jeśli jesteśmy na takim poziomie już drużyny, która właściwie gra perfekcyjnie, no to trzeba już się doszukiwać, bo żeby o czymś mówić, o czymś
taka
pisać.
Taka kwadratura koła, nie?
Tak, trochę tak, to trzeba już mówić, że tam Salah nie strzelił gola w sparingach, a Ryan Brewster strzelił 3 gole w sparingach i nie było go nawet na ławce rezerwowej, więc faktycznie, tak jak Grzesiek mówisz, to są sparingi, to jest taka ciekawostka w sumie i która no właśnie niekoniecznie do której trzeba przywiązywać wagę. Aha.
Zostawiamy sobie temat tego spotkania. Liczymy, że zarówno Liverpool, jak i Leeds dalej wiele radości będą nam sprawiać w dalszej części sezonu. Przechodzimy sobie do spotkania, gdzie goli było mniej, ale działo się też sporo. Tottenham kontra Everton, zwycięstwo Detofis 1-0 po golu Dominika Calverta-Luina. Panowie, po raz pierwszy, jak już jesteśmy przy tych statystykach, Mourinho przegrywa mecz na otwarcie sezonu. Dlaczego tak się stało według was?
Ponieważ miał słabszą drużynę w tym meczu.
Właśnie dlatego, Jarek, tutaj przyszedłeś i to jest właśnie ta opinia złota, na którą my wszyscy czekali.
Zdecydowała dyspozycja dnia, jak to mówią trenerzy. Znalazłem taką opinię, że przegrał między innymi dlatego, że Everton miał takiego zawodnika, którego brakowało Tottenhamowi, czyli Jamesa Rodriguez'a. Natomiast, ale to do Jamesa pewnie zaraz dojdziemy, żeby to uporządkować, najpierw skupmy się na Tottenhamie. No, Mourinho parę tych błędów i parę tych przyczyn wymienił. No, przede wszystkim taką, że w jego drużynie było jednak dużo tych przypadków COVID-u i przez co część piłkarzy była na kwarantannie. Mówił o jednym piłkarzu, który był na wakacjach w kraju, którego jakby Wielka Brytania nie toleruje, jeśli chodzi o koronawirusa, więc musiał wrócić i spędzić 2 tygodnie na kwarantannie. Wymieniał Harry'ego Kane'a, który przed tym sezonem tylko jeden trening odbył w ogóle z drużyną. Także no, to wyglądało źle w wykonaniu Tottenhamu, ale ja te tłumaczenia trochę przyjmuję, może również dlatego, że jestem wielkim fanem Mourinho, ale też tak mi się wydaje, że obiektywnie rzecz biorąc, jeśli ma rzeczywiście twoja największa gwiazda, twój najlepszy strzelec, trenował przed sezonem tylko raz, no to znaczy, że naprawdę ciężki był to okres przygotowawczy i niekoniecznie mogłeś pewne schematy, pewien system gry wypracować i właśnie potrenować i poćwiczyć coś. Także tutaj Tottenham trochę rozgrzeszam, chociaż wyglądało to w jego wykonaniu naprawdę bardzo źle.
Mourinho też przez ten okres przygotowawczy mówił o tym, że zamierza trochę zmienić styl gry, że ma zespół grać mocniej pressingiem. Natomiast to spotkanie wczorajsze zupełnie tego nie potwierdziło. Tottenham zagrał dość płasko w obronie i to akurat nie byłoby złe, bo przecież wiadomo, że niektóre zespoły nie potrzebują grać wysokim pressingiem, żeby osiągać dobre wyniki i być drużynami, które są podziwiane przez kibiców i ekspertów. Natomiast on to zapowiadał, a tymczasem Ancelotti przygotował bardzo pragmatyczny skład. Jak to Ancelotti? Miał wreszcie odpowiednich wykonawców i sobie spokojnie radził z tym pressingiem, no powiedzmy, że pressingiem.
Nazwał to lazy pressing. To tak
taki
to
lazy
powiedział.
Pressing, bo aż sprawdziłem sobie w statystykach na WhoScore'zie. 27 prób dryblingu ze strony piłkarzy Evertonu, 18 razy udane. Mhm. Natomiast z kolei Tottenham na przykład tylko 9 razy próbował dryblować, 5 prób udanych, 4 nieudane, co pokazuje, że jednak brakuje tej intensywności w ekipie Mourinho, a chociażby po to był sprowadzony Pierre-Emile Højbjerg, żeby właśnie być taką piranią w tej drugiej linii, a z czego go zapamiętamy? Z tego, że tak wyciął Richarlisona, że potem sam leżał z bólu, bo dostał rykoszetem trochę.
Było kilka takich sytuacji w tym meczu, że piłkarz Evertonu przyjmował piłkę, i tak naprawdę przez kilka dobrych sekund mógł się zastanowić, co z tą piłką zrobić. Znaczy nie było właśnie tego pressingu, a to trzeba po prostu nie dać nawet milisekundy rywalowi na to, żeby się zastanowił, komu piłkę zagrać, czy uderzyć na bramkę. Także to głównie wydaje mi się, że szwankowało w zespole Mourinho.
Obawiacie się, że wcale lepiej nie będzie z Tottenhamem? No bo jeżeli dobrze pójdzie, no to w ciągu najbliższych 22 dni rozegrają aż 9 meczów. To oczywiście zależy od tego, czy będą przechodzić też wszystkie rundy w eliminacjach Ligi Europy i w Pucharze Ligi. Natomiast no, tak czy owak tych spotkań będzie dużo, też Jose Mourinho na to już narzekał, aczkolwiek w tym przypadku no, trudno go chyba nie rozumieć, bo to jest niesamowity wysiłek.
Absolutnie, ma rację, bo to jest no prawie co 3 dni.
No tam w ogóle
mniej,
może być sytuacja,
mniej niż 3 dni.
W przyszłym tygodniu może być tak, jeżeli oni przejdą w czwartek Lokomotiv Plovdiv, no jednak zakładamy, że przejdą, no to mają we wtorek mecz Pucharu Ligi i w czwartek kolejny mecz eliminacji Ligi Europy, no i wręcz, no jeszcze oczywiście w weekend co tydzień mecze ligowe. No i wręcz Mourinho pytał tak retorycznie tych ludzi, którzy ustalają te terminarze, czy naprawdę mam wystawić drużynę juniorów na Carabao Cup, czy naprawdę tego chcecie, czyli trochę wzorem Liverpoolu, który w zeszłym sezonie też miał absurdalną sytuację, gdzie dzień po dniu rozgrywał mecze w klubowych mistrzostwach świata i właśnie w Pucharze Ligi.
No pytanie jest takie, czy w momencie, kiedy już skończy się ten okres tych właśnie nagromadzonych meczów, czy przypadkiem już ta strata wynikająca właśnie z tego nagromadzenia później nie będzie już znowu pretekstem dla Mourinho, że no tak, rywalizowalibyśmy o top 4, ale to nas powstrzymało, straciliśmy tu punkty, bo musieliśmy rozłożyć siły pomiędzy jedne, drugie, trzecie, czwarte rozgrywki. Mourinho lubi szukać sobie różnego rodzaju właśnie takich argumentów, więc niewykluczone, że je użyje. No pytanie właśnie jest takie, na ile ci piłkarze, których na razie nie ma do dyspozycji, kiedy wrócą, taki Giovanni Lo Celso chociażby, na ile oni będą w stanie coś dać więcej tej drużynie. Może też Tanguy Ndombele, jeżeli będzie zdrowy i tak zdrowy przez więcej niż tydzień czy dwa. Wczoraj w miarę niezłe było to jego wejście. No to może gdzieś jeszcze ta nadzieja w Tottenhamie będzie, ale chyba akurat w kontekście tego meczu warto raczej się skupić na Ancelottim i jego zespole, prawda?
No to prawda.
Dobrze, zmienił temat.
Ten Tottenham wyczerpaliśmy, a
jednak... To jest ta telepatia, porozumienie, wielkie umysły myślą
Hames
podobnie.
I reszta?
Oczywiście, Evertonie, mamy nawet pytanie od widza, także widzowie też myślą podobnie, że Evertonie chcą rozmawiać. Bardzo słusznie. Łukasz Pazuła pyta, jak wam się podobał występ Hamesa Rodriguez'a? Czy myślicie, że tak będzie wyglądał jego pierwszy sezon w Premier League? Czy bierzecie pod uwagę, iż może okazać się, że nie bez powodu odszedł z Realu.
No ja muszę zacząć, ponieważ już moje pierwsze przewidywania przedsezonowe tak dostałem mocno po głowie.
Ale przepraszam, że ci wejdę słowo, Jarek, ale okazało się, że ten dziennikarz z Anglii, do którego dzwoniłeś, miał rację, bo James rzeczywiście ustawiony gdzieś prawej
nie,
strony.
Nie, no ja wiem, z kim trzymać. Ja mam dobrych i fachowych
ale
kolegów.
Ale wyglądało to nieźle rzeczywiście, tak, tego zejścia na lewą nogę.
Ja powiedziałem, że wcale się nie zdziwię, kiedy jak będziemy podsumowywać sezon, to będziemy mówić w kontekście Hamesa jako o niewypale transferowym. No i ten pierwszy mecz pokazał, że chyba się mogę pomylić. Chociaż oczywiście jeszcze jest 37 kolejek i ten piłkarz musi co tydzień udowadniać mi, że się nadaje na ten poziom. Natomiast wejście miał rzeczywiście bardzo dobre do ligi. To trzeba przyznać, że... A pamiętajmy jeszcze, że on nie jest w najlepszej, optymalnej formie. Przecież on tylko zagrał 8 meczów w tamtym sezonie w La Liga, więc to zanim on złapie ten rytm meczowy, to jeszcze trochę czasu mu zajmie. Dlatego trochę był taki powolny, ociężały z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie miał taką wizję, że wszyscy tam piłkarze jakby byli w niego wpatrzeni, koledzy, bo nawet taką znalazłem statystykę, że już w pierwszej połowie James Rodriguez dostał przynajmniej jedno podanie od każdego kolegi z pola. to oznacza, że już ci piłkarze tak mu zaufali, już tak widzą w nim takiego kreatora i taką ważną postać. Poza tym on ile? 5 sytuacji wykreował w tym spotkaniu i to jest najlepszy debiutant w Premier League od 2014 roku, czyli wejścia Alexisa Sancheza w Arsenalu. Także no tutaj wzorce może być niezłe, bo pamiętamy, że Sanchez kiedyś potrafił grać piłkę naprawdę i w Arsenalu spisywał się znakomicie. Także ten piłkarz bardzo mi się podobał, podsumowując.
Oprócz tego, że 5 tych kluczowych podań posłał, to on jeszcze zaliczył tyle przechwytów, co cała drużyna Tottenhamu razem wzięta. To jest też zaskakujące, że również w tej grze defensywnej dał coś od siebie. Natomiast Ancelotti dobrze wymyślił to wszystko z Hamesem, ustawiając go bliżej prawej strony, pozwalając mu schodzić do środka i wykorzystując fakt, że Mourinho zagrał Mattem Doherty'm na prawej obronie. Doherty'm, który ma jednak więcej przyzwyczajeń z Wolverhampton, gdzie grał z trójką z tyłu, gdzie zawsze miał tego gościa dodatkowego w linii defensywnej, który go mógł zaasekurować, a tutaj właśnie ile razy dochodziło do takich sytuacji, kiedy James schodził z piłką do środka i posyłał takie idealne pasy, takie rogale na lewe skrzydło, gdzie już tylko na te piłki czekał i Luka Dean, i Richarlison, i te piłki bite lewą nogą, no to mają to do siebie, że one się dokręcają do bramki, więc one od razu napędzają te akcje. No i często ten biedny Doherty na tym prawym skrzydle Tottenhamu zostawał jeden, a dwóch było piłkarzy Evertonu naprzeciwko niego, także pod tym względem to wszystko dobrze sobie Ancelotti wykombinował, ale tak jak już mówiłem, no to jest jeden z największych pragmatyków w futbolu, dać mu odpowiednie klocki, odpowiednie zabawki. Jeszcze do tego ta druga linia Doucouré Alan, to też mogą być wreszcie piłkarze, którzy coś więcej jakości dadzą i w bronieniu, i też w wyprowadzaniu piłki, bo chyba to był też duży problem Evertonu już pod koniec sezonu, że i Davies, i André Gomes to nie jest jednak ta para, która może dać taką jakość, jak właśnie teraz Alan i Abdoulaye Doucouré.
Tak, i to właśnie też mi podoba, że Ancelotti potrafił właśnie zdiagnozować te problemy największe i po prostu uzupełnić piłkarzy. Nie było właśnie takich transferów na hura, że tu nie wiadomo, kogo teraz sprowadzimy. Tylko tak, pomocnicy są potrzebni, środkowi, no to wzięliśmy. Wzięliśmy Doucouré, wzięliśmy Alana, którzy po prostu spisywali się bardzo... Czemu się śmiesz?
Alana, jakby wzięli, to nie, tak super było.
To czekaj, bo w czasach Swansea był najlepszy, nie?
Liverpoolu
troszeczkę słabiej, także tak.
Czyli więc... to powietrze w Liverpoolu na niego źle działa, to bardziej by nie wypalił w Evertonie.
I dlatego no, ten mecz wyglądał tak dla Evertonu i tak fajnie przygotował Ancelotti do drużyny, że w ogóle zadziała się pewna historia na naszych oczach, ponieważ to było pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Evertonu nad drużyną z top 6 od 40 meczów, czyli od 2013 roku. Także to też widać było, jaka ta drużyna była w takim marazmie, tak nie potrafiła w ogóle pokonać na wyjeździe żadnego z tych takich poważniejszych rywali.
Oni mieli czas w ogóle problem przez długi okres, żeby z kimkolwiek na wyjeździe wygrać, no, co dopiero z top 6. No, myślę, że te najbliższe 3 mecze też będą trochę papierkiem lakmusowym, na co może liczyć Everton w tym sezonie, bo oni grają z West Bromwich, z Crystal Palace i z Brighton. To pewnie niektórzy kibice Evertonu już oczami wyobraźni widzą 12 punktów po tych 4 meczach, ale spokojnie, jak będzie 10, to też naprawdę będzie fajnie. Natomiast przechodząc do meczu, od którego rozpoczęliśmy ten sezon Premier League, czyli starcia Fulham z Arsenalem. Trzeba powiedzieć, że Arsenal wygrał 3-0, gole strzelali Lacazette, Gabriel i Aubameyang. No ale też należy stwierdzić, że kolejny taki występ też rozbudzający oczekiwania fanów Arsenalu, panowie.
Grzesiu, powiedz.
Dobrze. Na pewno. I można powiedzieć, że już pomimo, że Arteta nie pracuje tak długo w Arsenalu, to już można zauważyć pewien schemat rozegrania, który Arsenal wypracował do perfekcji i który już pokazywał i pod koniec zeszłego sezonu, ale jak widać, to przeniosło się na ten i będzie używane głównie przeciwko zespołom, które będą starały się naciskać Arsenal wysokim pressingiem na już pod polem karnym Leno czy Martineza wcześniej. Czyli spokojna wymiana podań pod własnym polem karnym, pomimo że tam 5 piłkarzy rywala szturmuje, szybkie przedostanie się do strefy środkowej, cross na lewe skrzydło do Aubameyanga, który jest no niekryty, ma trochę więcej przestrzeni i on już później swoją magię robi. To oglądaliśmy w półfinale Pucharu Anglii z Manchesterem City. Mniej więcej tego typu akcja na Craven Cottage dała Arsenalowi gola numer 3. to krosowe podanie Williana do Aubameyanga, także pod tym względem wygląda na to, że...
Przepraszam, jeszcze w tarczy,
tak, jeszcze w tarczy też był taki sam schemat.
Dokładnie tak, rzeczywiście.
Pytanie tylko polega na tym, jak Arsenal będzie spisywał się z zespołami, które będą grały niskim blokiem, bo nie sądzę, żeby w najbliższej kolejce już David Moyes postanowił rzucić pięciu swoich chłopa na połowę Arsenalu, żeby szybko starali się odebrać piłkę, czy to Holdingowi, czy Gabrielowi, czy nie wiem, Bellerinowi.
To prawda, Jarku.
Więc to jest ten mój znak zapytania.
Mhm. Ale to w sumie to tak jak sobie zadajemy to pytanie, jeśli chodzi o Leeds, tak samo zadajemy sobie te pytania o Manchester City i Guardioli też były takie pytania, co to będzie, jak się zamkną tam pod własnym pole karnym. No, na tym polega wielkość drużyny, żeby potrafiła sobie z każdym rywalem dawać radę, bo inaczej to mistrzostwa Anglii zdobywałyby drużyny typu Fulham, Stoke i tak dalej, tak? No bo wygrywałyby mecze tym zamykaniem się pod własnym polem karnym. No o to chodzi, żeby to jakoś potrafić się rozmontowywać. Także ja się na razie tym nie martwię, ale widać, że Arteta naprawdę, znaczy inaczej, ten Arsenal wyglądał w tym pierwszym meczu bardzo dobrze i tam spokojnie mogło się skończyć jeszcze wyżej. Chociaż nie zapominamy, że Fulham tam się też kilka razy odgryzło, okej. Ale tak suma summarum, no to był bardzo taki przekonujący występ kanonierów i to taki jest naprawdę, bo mi się wydaje, że to będzie mocny zawodnik na rynku w najbliższym sezonie. No te fajne debiuty tutaj się też trzeba przyznać. Co chciałem powiedzieć?
Gabriel.
Odbyły się, tak, odbyły się debiuty.
Zobaczmy, Gabriel w międzyczasie William. Mamy grafikę z Willianem, tak? Podsumowanie tych jego wszystkich sezonów spędzonych w Chelsea, bo tak niektórzy się zastanawiali nad przydatnością tego zawodnika. No to myślę, że liczby, które teraz widzimy, mówią same za siebie. Oczywiście nie jest to piłkarz najmłodszy, ale trochę tej Chelsea dał. To są tylko liczby z Premier League, tam w Lidze Europy na przykład też czasami się zdarzało, że jakąś asystę zanotował, więc mogłoby to wyglądać nawet lepiej. William asysty, według niektórych 3 asysty i ja myślę, że koncyliacyjnie możemy powiedzieć 2,5. No i Arteta też taką fajną wypowiedzią na jego temat się popisał, mianowicie taką, że mimo tego, że William w Chelsea wygrał mnóstwo trofeów, to cały czas jest tego głodny, no a w Arsenalu tacy zawodnicy są potrzebni.
Na pewno doświadczenie zdobywania trofeów przyda się w takim klubie, chociaż przecież pamiętamy, że Arsenal już jednak to trofeum ma też za sobą. Ma i tarczę, i Puchar Anglii, więc to są rzeczy, które będą na pewno budowały tych wszystkich piłkarzy, którzy może wcześniej, przychodząc do Arsenalu, nie załapali się na wcześniejsze triumfy w FA Cup, te z 2015 czy 2017 roku. Natomiast co do Williana, on zawsze dysponował sporą jakością i nigdy nikt nie podważał tego, że on nie jest przydatny w Chelsea. Oczywiście oferowano mu 2-letni kontrakt, on chciał 3-letni. Nie sposób się jakby nie zdziwić temu, że wybrał Arsenal, gdzie dano mu 3-letni kontrakt, gdzie pozostanie w mieście, którym czuje się dobrze. Pytanie, jak na to wszystko zareagują z kolei inni piłkarze Arsenalu, bo prawdopodobnie Willian grający na takim poziomie trochę zamknie drzwi chociażby takiemu Bukayo Sace czy Nicolasowi Pepe, już o Gabrielu Martinelli nie wspominając. I też zadanie Artety polega na tym, żeby tych wszystkich piłkarzy uszczęśliwić, odpowiednio dając im minuty na boisku. A z Willianem też nie będzie łatwo go posadzić na ławce, skoro gość ma takie dobre wejście, to raz, a dwa, że jednak dużo zarabia i ten kontrakt 3-letni też swoje robi.
Czy ja myślę, że tacy piłkarze jak tam Saka czy Martinelli to się tak obrażać nie będą, bo to są jednak ciągle młodzi zawodnicy, którzy są wpatrzeni w Artetę i tak mi się wydaje, że tam nie będą, nie wiem, tutaj narzekać na swój los. Także oni swoje szanse dostaną, natomiast to trzeba przyznać, niesamowita historia, że piłkarz, który ma 32 lata, ma taką pozycję na rynku, że może żądać 3-letniego kontraktu. Przecież nawet Chelsea, oferując mu 2 lata, to już jakby wykonała taki gest dobrej woli, no bo takim piłkarzom raczej się daje kontrakty roczne. Przecież pamiętamy, w Manchesterze United Ryan Giggs dostawał tylko roczne kontrakty i tak sobie je przedłużał do 30, tam no blisko 40 roku życia. Także taka jest polityka wielkich klubów, że daje się jednak kontrakty roczne piłkarzom po 30. A jednak okazuje się, że Willian jest tak ważnym graczem, że nawet Arsenal rzucił te 3 lata i wychodzi na to, że może nawet Willian zakończy tam karierę. Ale też nie dziwię się właśnie Arsenalowi, że to zrobił, ponieważ jest to piłkarz obyty na boiskach Premier League, doświadczony, mieszkający w Londynie, więc też na pewno tutaj bez problemu się zaadaptował, no bo był cały czas nawet w tym samym mieście. I to, co jest takie charakterystyczne dla niego i ważne, to jest nie to tylko, że on taką tutaj kreuje grę, że taką sambę trochę prezentuje na boisku, ale również jest jak na Brazylijczyka bardzo pracowity, że on pracuje dla drużyny, nie jest takim egoistą, który tylko czeka, dajcie mi piłkę. To Frank Lampard w tamtym sezonie zawsze podkreślał, że on jest takim wzorem dla pozostałych piłkarzy, jak należy pracować bez piłki, jak w ogóle należy harować wręcz dla drużyny.
No zdarzają mu się co prawda takie dośrodkowania z rzutu rożnego, które pierwszego kryjącego nie przechodzą, czy jakieś dziwne straty, niepotrzebne driblingi, ale prawdę powiedziawszy bardziej w przypadku zeszłego sezonu Williana kojarzę to z początkiem rozgrywek, natomiast im faktycznie dalej one trwały, tym ten Willian stawał się no, coraz bardziej niezastąpiony dla ekipy Lamparda.
O Fulham dwa słowa, bez transferów się nie obejdzie, myślicie, do końca tego
no już
okienka?
Są transfery, tylko że pewnie ci piłkarze tak będą musieli się dopiero gdzieś wdrożyć, poza tym na przykład taki Seri czy wracający, jeden wracający z Galatasaray Seri, drugi wracający z Villarreal, Anguissa, który przecież był jednym z najlepszych pomocników środkowych La Liga. Scott Parker twierdzi, że oni wrócili trochę do drużyny za późno, więc ta integracja z tym nowym składem zajmie trochę czasu. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, natomiast na razie powodów do optymizmu dużych nie ma.
No, to prawda. Znaczy, no, zaufał Parker tym samym piłkarzom, którzy wywalczyli awans i w stosunku do tego meczu finałowego play-off z Brentford, no to dokonana została tylko jedna zmiana. Także to też widać, jaka jest różnica między Championship a Premier, że po prostu jest to kolosalna i bez wzmocnień się nie obejdzie, ale właśnie, no to ci piłkarze będą musieli się jakby właśnie wdrożyć, zgrać z tą drużyną i oni będą, myślę, grali. Ale też niewykluczone, że jednak kogoś jeszcze sprowadzi do końca okna transferowego, bo faktycznie jakbyśmy mieli jakieś wyciągać wnioski po pierwszym meczu, no to ta drużyna to będzie jeden z mocnych kandydatów do spadku.
Środkowego obrońcy tam potrzeba.
Zdecydowanie. No, chociaż jest Hector, który jest dobrym zawodnikiem.
Ale, kogoś do pary mu trzeba, bo
do
ten
pary
Team
na pewno,
to
tak,
raczej
to nie jest.
Nie jest.
I też pytanie, czy kogoś do przodu, no bo wiemy, że przyszedł nowy bramkarz Areola, przyszedł też obrońca Kenny Tete, natomiast w ofensywie, no w tym meczu i tak nie zagrał Mitrowicz, czyli to ten najlepszy zawodnik, może z nim wyglądałoby to lepiej, zwłaszcza, że po wejściu troszeczkę ta gra Fulham się ożywiła, natomiast zastanawiam się, czy tam też jeszcze jakiś dynamiczny skrzydłowy by się nie przydał, bo mamy Antonego Nokerta na ławce rezerwowy, który na poziomie Championship jeszcze jakieś liczby notował, natomiast jak go pamiętam z Brighton, no to na przykład mam wrażenie, że jego odejście też sporo pomogło ekipie.
Wzmocnienie, tak, to odejście. No, odpowiadając na pytanie, tak, oczywiście, że potrzeba. No, tylko teraz pytanie, jakie są fundusze, jakie są możliwości Fulham, ale spokojnie, do 5 października jest jeszcze trochę czasu i na pewno myślę, że teraz dyrektorskie głowy razem z Parkerem tam siedzą, być może dzisiaj nawet po weekendzie i debatują, kogo by tu jeszcze.
To prawda. Zostawiamy temat meczu Arsenal-Fulham. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem, że imponuje mi Mohamed Elneny. Zastanawiam się, jaki to będzie sezon dla niego, bo to taki piłkarz już też wydawało się skreślony.
Zapomniany, tak, skreślony.
Na wypożyczeniu w Beşiktaş. Ktasia, a tutaj zagrał bardzo dobrze, więc to jest też budująca historia, jeżeli ktoś ma doła, jeżeli ktoś nie wie, co będzie jutro. Słuchajcie, Mohamed Elneny też tak myślał, a się odbudował, więc to ja, wy też możecie.
To ja powiem tylko taką właśnie historię, jak robiłem skarb kibica i właśnie przyszło mi ustalać skład Arsenalu i właśnie tak ten środek pola wybieram i tak mówię, no Czaka i kto? I tak patrzę w tę kadrę. Nie, no muszę wpisać Elnenego, ale przecież to czytelnicy mnie wyśmieją. No wyśmieją mnie jak nic, no bo on, ten gość nie będzie grał. Pewnie do zamknięcia skarbu nawet zostanie sprzedany gdzieś. I tuż przed zamknięciem skarbu Ceballos przyszedł i mówi, jest, no nie, no teraz to będzie to wyglądało jakoś, prawda? Co przychodzi pierwszy mecz?
I teraz to Arteta się śmieje.
Tak,
no wieś, Ceballos na łapce. Do Artety było zadzwonić, już wiedział. West Ham Newcastle, kolejne spotkanie, przy którym się chciałem na chwilę zatrzymać. Gole Wilsona i Hendrika, więc tamte transfery wypalają od razu. Świetna praca Steve'a Bruce'a oraz działu odpowiadającego za wprowadzanie tych zawodników. Przed meczem odbywały się protesty kibiców West Hamu przeciwko Davidowi Fredowi Goldowi, Davidowi Sullivanowi, to Mike Ashley tak się mógł poczuć przyjemnie, że w końcu nie jest najbardziej znienawidzonym właścicielem. Natomiast ja sobie, panowie, wypisałem terminarz West Hamu na najbliższe 6 kolejek i to wygląda tak. Arsenal, Wolverhampton, Leicester, Tottenham, Manchester City, Liverpool. Ile punktów przewidujecie?
Nie poprosiłeś o muzykę pogrzebową.
No tak, by się przydała.
Z Tottenhamem będzie remis.
O,
pewnie, tak? Znając życie, to chociaż pamiętajmy, że West Ham akurat na mecze z tymi wielkimi drużynami to się potrafił zmobilizować i United pokonał w tamtym sezonie chyba dwa razy Chelsea.
Dwa
nawet
razy także, Chelsea.
Tylko wiesz, nie wiem, czy tak, żeby nie było, jak to tak jest, to czy się tak potrafili.
No, możliwe, że nie. Także wygląda to bardzo słabo. Zresztą o tym tydzień temu mówiliśmy, że no i z Davidem Moyesem na ławce to też ta drużyna nie pójdzie do przodu. I zobaczyliśmy właściwie stary, niedobry Arsenal, West Ham.
Arsenal tak, nowy, dobry.
Więc wyglądało to marnie. To, co najbardziej mnie dziwi, to jest to, że trzech najdroższych piłkarzy tej drużyny siedzi na ławce rezerwowych. Jest to Jarmołenko, jest to Ale i jest to Felipe Anderson. I ja się zastanawiam, czy to jest tak, że albo trener nie potrafi wyciągnąć z tych piłkarzy to, co mają najlepsze, albo dział scoutingu nie dokonał dobrego wyboru i gdzieś tu jest ten problem.
Wiesz co, no, mówi się o Andersonie, że on został sprowadzony na życzenie Manuela Pellegriniego, że w tym 2018 roku, kiedy Chilijczyk przejmował West Ham, to miało być takie nowe otwarcie, to miało być nawiązanie do tych dobrych lat pierwszego sezonu Slavena Bilicia z Payetem. Natomiast ten eksperyment nie wypalił i teraz szukają nawet chyba kupców na Felipe Andersona, właśnie na Lanciniego, natomiast nie za bardzo są w stanie znaleźć, a takie wzmocnienia finansów klubu by się przydały, bo oni obaj dużo zarabiają i też w West Hamie, który mocno dość został trafiony przez ten kryzys pandemiczny, zanotował duże straty i ma bardzo wysoką listę płac, no to nie ma możliwości w tej chwili ściągania nowych piłkarzy bez sprzedawania tych, którzy już teraz znajdują się w klubie. Stąd pewnie ta sprzedaż Diangany, z którego fundusze mają pójść na kupno obrońcy. Chciałbym mieć pewnie Moyes takich piłkarzy jak Sołczek, bo bardzo sobie chwalił Czecha jako właśnie takiego zawodnika, dzięki któremu ten zespół może wskoczyć na wyższy poziom i ten Sołczek sam w sobie jest taki zmotywowany do pracy, właśnie ambitny i tego typu piłkarzy szukał Moyes. No jednego właśnie stracił na rzecz West Bromu. Zwróciło moją uwagę też to, że w tym meczu z Newcastle najwięcej kluczowych podań, takich inicjujących akcje ofensywne miał prawy obrońca Ryan Fredericks. Miał ich tyle samo, co Tomasz Sołczek, Declan Rice, Mark Noble, Mikael Antonio, Jarrod Bowen i Pablo Fornals razem wzięci.
O rany.
No to tak jakby...
Dziękuję, zamykamy ten temat.
It's myślę, over, że... ladies and gentlemen, jak mawiał Vince Carter.
Grzesiek Kaczmarczyk wjeżdża i rozwala po prostu system. Natomiast też symbolem tego, co ty, Jarek, mówiłeś, czyli że się ani i nie zmienia się nic, jest to, że tydzień temu mówiliśmy o tym, że West Ham jest zainteresowany Jamesem Tarkowskim i nadal jest i chyba nadal ten James Tarkowski nie jest przekonany. I podejrzewam, że po tym, co obejrzałem mecz z Newcastle,
pytanie, no raczej nie jest przekonany, żeby zostać.
No, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast Newcastle zwycięstwo 2-0, całkiem niezły występ. No i Callum Wilson, trzeba przyznać, że aktywny na boisku.
Aktywny już też kilka razy uczestniczył w akcjach, które z lewego skrzydła inicjował Jamal Lewis. Wygląda na to, że ci piłkarze zaczynają już jakąś więź między sobą budować i no na pewno taki piłkarz, który jest już sprawdzonym strzelcem na poziomie Premier League, którego być może karierę też wyhamowały kontuzje, bo przecież wiemy, jakie problemy z więzadłami miał Callum Wilson. Natomiast biorąc pod uwagę, że właśnie przyszedł Lewis na bok obrony, jest Fraser, jest przecież został Almiron, jest dryblujący sam Maximeu. To naprawdę ten Wilson będzie miał z czyich podań żyć w tym Newcastle i wygląda na to, że to może być jeden z najlepszych zakupów tego letniego okienka transferowego pod względem po prostu value for money, efektywność wydanych pieniędzy.
Tak, bo tam 20 chyba milionów tak funtów jest. Na niego poszło.
No i w ogóle trzeba przyznać, że debiutanci właśnie Newcastle zaprezentowali się dobrze, bo tutaj mamy gola Wilsona, gola i asystę Hendrika, także tak nie mógł pewnie za dużo wydawać, natomiast dostał tych, których chciał i którzy akurat konkretnie wnieśli tę jakość i to właśnie widać na przykładzie w porównaniu z West Hamem, że ten trener nie dostał Moyes i przez to są takie kłopoty, a tutaj właśnie zdiagnozowane te kłopoty w drużynie srok i od razu ci piłkarze dali odpowiednią jakość.
No i też taki, myślę, że obiecujący występ Diego Carrolla, to też taki piłkarz, myślę, do którego wzdychają.
Ale zaczął kibice. Od częstowania łokciem w szczękę.
No tak,
mógł dostać nawet żółtą kartkę w 30 sekundzie.
No czyli zaprezentował wszystko swój to, co ma najlepsze. Tak. Jeszcze jak dołoży do tego strzelanie goli, to w ogóle sezon 2010-11 się wszystkim kibicom Newcastle przypomni i będzie bardzo...
Połowa,
no druga połowa już była słabsza, już niestety
to w barwach innego klubu,
tak, ja nie mam to za dobrych wspomnień. Dobrze, West Brom kontra Leicester, to jest kolejny mecz, przy którym się na chwilkę zatrzymamy. 3-0 zwycięstwo ekipy Lisów, 2 gole Jamie'ego Vardy'ego i 1 gol Timotego Castaniego, w każdym razie Timotiego. 105 goli już Jamie'ego Vardy'ego w Premier League, to jest imponująca liczba, tutaj się zainspirowałem tweetem Tomka Zielińskiego z Eleven, którego serdecznie pozdrawiam, ale na tym, w tym jego twecie widać to zestawienie też obrazujące sytuację, w której Vardy wyprzedza w klasyfikacji wszechczasów takich zawodników jak Drogba, Letizia, Solskjaer czy Bergkamp, więc już myślę, że spokojnie można o nim mówić, że jest legendą Premier League. Natomiast jak wam się podobał występ Timotiego Castani? Bo myślę, że obiecujący również.
Na pewno jest to dobry ruch, jeżeli szukali w Leicester kogoś, kto zastąpi bardzo ofensywnie usposobionego Ricardo Pereira, który przecież w zeszłym sezonie wykręcił naprawdę bardzo dobre liczby. Tam chyba było 2 gole i 6 asyst, o ile dobrze pamiętam. Natomiast Timothy Castagne to jest oczywiście piłkarz, który korzysta z tego, że jest absolwentem ofensywnego Uniwersytetu Gian Piero Gasperiniego. Także on w Atalancie tą grę do przodu miał we krwi i to można było zauważyć przy tej pierwszej jego akcji bramkowej, bo on się znalazł w polu karnym jak taki rasowy napastnik. Poszedł na trzeciego i idealnie znalazł miejsce. Także on na pewno będzie czerpał korzyści z tego systemu, tylko oczywiście, tak jak w przypadku Doherty'ego wcześniej mówiłem, będzie teraz musiał pamiętać, że gra w ustawieniu zazwyczaj z czwórką obrońców, czyli nie będzie miał tej trójki i tego gościa, który go zaasekuruje dodatkowo, tylko jednak będzie musiał mieć z tyłu głowy, że trochę więcej tych obowiązków w defensywie go czeka.
Pan Grzegorz skradł mi wszystkie myśli, także
no,
nie ująłbym tego lepiej.
Przepraszam.
A nie mam wrażenia, Jarku, że mimo tej dobrej formy strzeleckiej Vardy'ego, jeżeli chodzi o rzuty karne, Leicester nadal musi szukać albo powinno jakiś wzmocnić w ofensywie, bo jednak mam wrażenie, że Harvey Barnes, Jose Perez czy nawet James Maddison tutaj mogli się zaprezentować lepiej. Okej, na West Brom to wystarczyło, ale mogą być mecze, gdzie jednak ta jednowymiarowość, gdzie to poleganie na Vardym, no to Brendan Rodgers może się na tym przejechać.
Oj, zdecydowanie. I myślę, że sam Rodgers jeszcze będzie tutaj, myślę, pukał do gabinetów swoich szefów, żeby właśnie jakieś wzmocnienia im dali. Zwłaszcza, tak mi się wydaje, jakiś zmiennik dla Maddisona by się przydał, bo nie wiemy, kiedy ten piłkarz wróci do tej swojej najlepszej dyspozycji, a wiemy, że miał operację. No, na pewno nie jest w pełni sił i pewnie jeszcze przez parę ładnych tygodni, czy może nawet miesięcy nie będzie w pełni sił, bo już w tamtym sezonie miał taką jednak obniżkę formy. Także tutaj wydaje mi się, że tutaj jest potrzebne. No i myślę, że w ogóle za Jose Pereza ktoś by się przydał. Nie także jego zmiennik, tylko żeby Perez był zmiennikiem tego kogoś nowego, bo to jednak mi się wydaje nie jest piłkarz, który będzie na takiej długofalowości dawał drużynie tyle, ile powinien dawać.
A rok temu się zachwycaliśmy tym transferem. Tak. Stwierdzaliśmy, że to jest piłkarz idealnie wpasowujący się w profil do Lisów, chociażby nawiązujący do takiego harującego napastnika, jakim był Shinji Okazaki. Wydawało się, że właśnie w buty idealnie wejdzie Okazakiego Ayoze, a jednak no, głównie chwalimy go za ten mecz 9-0 na St. Mary's, ale tam to każdy wystrzelił.
No, dokładnie tak.
O West Bromie tutaj kopił w klej sytuacja jak Fulham, czy coś byście jednak innego zauważyli?
Jest trochę pozytywów. Mam wrażenie, że ten atak Robinson, Diangana i Mateus Pereira, oni na początku meczu wyglądali całkiem nieźle. I co prawda to są zawodnicy, którzy mam wrażenie, że w charakterystyce są bardzo podobni do siebie, wzrostem, umiejętnościami technicznymi. Natomiast wydaje mi się, że coś dobrego mogą zdziałać. No pytanie tylko, czy reszta też pójdzie za tym. Wiadomo, że West Brom już nie będzie mógł liczyć na taki styl, jaki prezentował w Championship, bo raczej wiemy, że Slaven Bilic też jest menedżerem, który raczej stawia na kreację. Natomiast już mówił o tym doskonale, zdawał sobie sprawę, że Premier League to jest jednak inny poziom i tutaj trzeba właśnie nauczyć się cierpieć bez piłki.
No, to, co mnie zmartwiło w tym meczu, to ławka naszego reprezentanta. Aczkolwiek oczywiście
trudno się było spodziewać czegoś innego.
Tak, ale z drugiej strony, jeśli pierwszym wchodzącym skrzydłowym z ławki jest Kyle Edwards, a nie Grosicki, to już mi się wydaje, to mnie bardziej zmartwiło, bo to, że on będzie rezerwowym, to oczywiście mogliśmy zakładać i zakładaliśmy. Natomiast no, wiadomo, że Edwards to jest zawodnik, no, który może nie miał powalających liczb w tamtym sezonie. To są jeden gol i dwie asysty w 26 meczach. Natomiast co, ma 22 lata. Jest bardziej takim perspektywiczny dla klubu, przyszłościowy, więc w sytuacji, kiedy właśnie wynik meczu już nie będzie miał znaczenia, to pewnie szybciej wpuści właśnie Edwardsa niż Grosickiego, co jest dla nas złą informacją, bo my potrzebujemy Grosika w dobrej formie, bo wiadomo, że w przyszłym roku będą Mistrzostwa Europy, także no, będziemy się przyglądać dalej, czy jednak, bo może akurat sytuacja teraz boiskowa zaistniała taka, że potrzebował innego typu zawodnika, tak, skrzydłowego. Tego nie wiemy, ale obawiam się, że to może być na dłuższą chwilę taka sytuacja.
Panowie, zbliżamy się powoli do końca, natomiast jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy tym jednym dzisiejszym spotkaniu. Mamy dwa, Sheffield United kontra Wolverhampton, natomiast myślę, że oczy wszystkich będą uważnie zwrócone na stadion Brighton i mecz właśnie Mavs z Chelsea. Zobaczmy sobie grafikę z transferami, żeby jeszcze sobie to wszystko przypomnieć. Jakiej Chelsea się spodziewacie? No bo transfery, tak jak widzimy, latem dokonane niesamowite, wszyscy o nich doskonale wiemy, no ale akurat na początku sezonu ta Chelsea jeszcze będzie przypominać troszeczkę tą z końcówki sezonu, no bo nie zagra Chilwell, nie zagra Ziyech, nie zagra Thiago Silva, będzie Kepa nadal w bramce, tak się wszyscy zastanawiają, czy on zostanie na cały sezon, czy to jest jeszcze Kepa, czy normalnie Kepa, jak wy podchodzicie do tego meczu wieczornego i czego się spodziewacie po The Blues? Grzesiu.
No ja cały czas, jak widzę zdjęcia Kaja Havertza w koszulce Chelsea, to tak muszę trochę przetrzeć oczy, żeby jednak uznać, że tak, to jest rzeczywistość, bo miałem okazję komentować parę spotkań Bundesligi z udziałem tego piłkarza. Jego jakość jest naprawdę niesamowita i mam nadzieję, że Lampard już dzisiaj da mu szansę od pierwszej minuty, bo to jest piłkarz, tak jak jego synkiem w zeszłym sezonie był Mason Mount, tak wydaje mi się, że Havertz to też jest zawodnik, który bardzo dużo będzie mógł nauczyć się od Lamparda i Lampard też będzie na pewno chciał przekazać dużo tych smaczków ze swojej kariery Havertzowi, żeby on stał się jeszcze lepszy. Bo i tak już jest na naprawdę wysokim poziomie. Chciałbym zobaczyć dzisiaj właśnie i Havertza, i Wernera. Spodziewam się, że dostaną szansę od pierwszej minuty. Z pozostałych piłkarzy myślę, że to będzie skład raczej ulepiony z zeszłego sezonu, z Alonso na boku obrony, raczej z Reece'em Jamesem, bez Pulisicza, który no, wrócił, jest zdrowy, ale praktycznie nie grał w ogóle w okresie przygotowawczym.
Jarek, w szkole też tak zaglądałeś?
Bo ja na tym całą podstawówkę przejechałem.
No właśnie, takim
nie, bo
skład zauważyłem, tak, właśnie. Dzwoniłem, powiedział mi, także wiesz.
Możemy sobie właśnie, bo ja też sobie wypisałem swoją 11 Chelsea.
Też dzwoniłeś do Franka.
Tak.
I to nasi, tobie sprzedał inną wersję.
Nasi widzowie.
Dzwoniłeś do Franka, to może się w końcu dowiedziałeś, jaki miał wpływ na transfery, bo ostatnio się trochę dostało po tych wypowiedziach, że nie doceniasz.
Tak, natomiast no, ktoś nie zrozumiał mojej wypowiedzi, ale to jakby nieważne. Natomiast możemy sobie przewertować,
no to
co, bo jutro się pośmieją nasi czytelnicy, co ja gadam, widzowie nasi. Tak, ja przyzwyczajony jednak do czytelników, ale widzowie, bo być może w ogóle jeszcze inny skład wyjdzie. No i, chociaż ja się spodziewam Caballero, słuchajcie. Ja uważam, znaczy inaczej, powinien grać Caballero według mnie, bo Kepa już nieraz zawodził, a Caballero jednak
a
kiedy
co z tym
grał?
Mending, powiedzcie, on przychodzi? Nie
przychodzi. To już jest jakby już klepięty, here we go, jak to słynny dziennikarz na Twitterze tam pisze zawsze, to już jest zaklepane i tylko kwestia chyba godzin, dni, kiedy on przyjdzie, ale według mnie no to jednak Caballero, który nie dał powodów końcówką tamtego sezonu, żeby go zmieniać, no nagle czemu miał grać Kepa, no ale powiedzmy, że postawi na Kepę. No
wiesz, nowy tutaj sezon, nowe początki, nowy ja.
A, chyba, że tak, no dobra, to zobaczymy, jaki ten nowy ja wyjdzie dzisiaj. No to co, z prawej strony James?
Tak.
W środku Zuma z Christensenem?
Tak.
I na lewej Azpilicueta.
Alonso.
Alonso? Nie. Azpilicueta wyjdzie. A on, wydaje mi się, że Lampard już nie ufa Alonso. Ja mam takie poczucie, że jednak często zresztą w tamtym sezonie wystawiał Azpilicuetę na lewej obronie.
No jeżeli Azpilicueta będzie zdrowy, tak, bo on też wrócił po tej kontuzji,
aha,
no to może być tak, że on faktycznie zagra na tej lewej obronie.
Zobaczymy. Jorginho z Kante.
Tak,
jako dwójka defensywnych
pomocników. Bo Kovacic jest zawieszony.
Tak. Z prawej Mount u mnie. w środku Havertz i Pulisic jednak.
Okej, okay. U mnie jest Hudson-Odoi, Havertz, Mount.
Hudson-Odoi, tak. O, to powiem ci, że ty naprawdę kontrowersyjnie tutaj idziesz. No. No i w ataku Werner, tak. No to proszę państwa, pośmiejecie się z nas już o 23, wcześniej o 21.
Tak jest, zapraszamy.
Kto będzie oglądał z odtworzenia. Także, tak, a ty, tak. Wojtek, masz swoją jedenastkę, czy nie?
Ja nie skoncentrowałem się ze mną tego.
Że Wojtek nie chce brać udziału.
Tak powiem, przejęliście program, sami prowadzicie i prawdopodobnie z korzyścią dla tego programu jak najbardziej. No ale dobrze, zakończymy sobie nasz program oczywiście jak zawsze segmencikiem Fantasy Premier League. Trwają rozgrywki naszej ligi. Ligi, gdzie po pierwszej kolejce, ja sobie tutaj w telefonie muszę się podeprzeć, prowadzi zespół Ruska Maszyna pod dowództwem Bartosza Piątkowskiego. I okazuje się, że prawdziwych kozaków w tej naszej lidze mamy, bo gość zdobył 109 punktów. To my z Jarkiem to mamy...
Klasyfikacja Uberalu ma naprawdę wysoką.
No, aż sprawdzę, że wchodzę w to. Ruska Maszyna.
Po ilu kolejka? A nie, to dopiero jedna była. No,
niepełna.
Niektórzy tyle w trzy zrobią.
Myślałem, że może jeszcze kogoś strzelcy ma, ale nie, na szczęście. Ruska Maszyna, słuchajcie... We wszystkich ligach swoich prywatnych jest na pierwszym miejscu, a w lidze światowej 251 miejsce.
Wow.
Czwarty w Polsce jest gość. Także Bartoszu, jeżeli nas oglądasz, fajny z ciebie chłopak. 109 punktów, no to my z Jarkiem to w ogóle byśmy tam, mamy więcej niż dwa razy mniej. Grzesiek jakąś tam delikatnie tak macha z dolnych rzędów, bo Grześkowi poszło lepiej. No ale w ogóle u mnie w lidze jest, u nas w lidze jest pięciu ludzi, którzy ma powyżej 100 punktów, więc no całkiem nieźle.
Kogo tam zawodnicy. Zaprosiłeś? No to miało być jakaś taka lekka, przyjemna gierka. Ja spojrzałem sobie, że ja mam chyba miejsce 5706, także trzeba przyznać, jest że czym, całkiem jest na czym budować.
Jest czego się odbijać. Dobrze, zobaczmy składy nasze jeszcze. Zacznijmy od mojego. Co tutaj się urodziło, co tutaj się wydarzyło. No tak, przynajmniej trafiłem z Timotym Kastaniem. 14 punktów. No. Obama jak na kapitanie też mi się wydawało, że to jest must have, no i się nie pomyliłem. Natomiast Mikel Arteta zrobił mi psikusa, jeżeli chodzi o Bukayo Sakę, albo Williana, dobra forma mi robi psikusa. Czekam na niezłe występy Havertza i Wernera, to wtedy, bo ja takie mam zawsze minimum w głowie, że jak 60 punktów jest w kolejce, to powiedzmy, że można uznać ją za przyzwoitą, więc no jeżeli tutaj Havertz z Wernerem zaliczą jakieś liczby, no to jest szansa na dobicie do 60. Natomiast no, obrona Liverpoolu wiadomo, sam Maximen też mógł troszeczkę lepiej, Leno też w bramce, to akurat niezły był strzał, więc tak różne barwy, różne odcienie, ale przecież myślę, że mój skład jest najlepszym odzwierciedleniem tego, czym jest Fantasy Premier League, czyli nie może być za dobrze, nie może być za słabo, bawimy się, uśmiechamy, ważne, żeby nie zakładać się na wysokie stawki, chyba że ktoś jest bogaty, to proszę bardzo, albo chyba że ktoś jest Grześkiem Kaczmarczykiem, bo teraz jak zobaczycie skład Grzegorza, to jest...
No tak, ale rozbił bank tylko Mohamed Salah. Odejmijcie punkty Salaha i będzie z tego 33 punkty uciłane przez całą resztę poza Kajem Havercem. Nie trafiłem z napastnikami, zaufałem Mitrowiciowi, bo go lubię, natomiast daję mu jeszcze trochę szans, no bo ten mecz z Arsenalem zaczął na ławce rezerwowych, teraz ma kalendarz nie najgorszy, teraz starcie z Leeds. Może jeszcze z niego będą ludzie, a jak nie, no to pół miliona droższy jest Callum Wilson, to też jest jakaś opcja. Son może szybko stać się jakimś Martialem albo, nie Martialem, Martial jest napastnikiem, ale Rashfordem, Bruno Fernandeszem albo Greenwoodem, bo jeszcze jest milion w kieszeni, w zapasie, także miliard w rozumie,
ja rozumiem.
I miliard w kieszeni. Wszystko musi się zgadzać.
Ale mi się podoba ten Tyreek Michel u ciebie. Ja o nim mówiłem tydzień temu, że to może być fajny chłopak, ale ja tylko mówiłem...
No do kontuzji Van Aanholta ma pewne miejsce na lewej obronie Crystal Palace, natomiast później jak się wyleczy Nathan Ferguson, to on będzie grał z kolei na prawej obronie i też kosztuje czwórkę. Także ten obrońca za czwórkę z Crystal Palace powinien być przez cały sezon.
Jarek, proszę bardzo.
No to proszę bardzo. Ja też mam Michela, tylko że mam, jak widzicie, na ostatnim miejscu wśród rezerwowych.
I także... masz kogoś innego na ostatnich rezerwowych.
Chyba... No właśnie, słuchajcie, no
Polakowi... Jakbyś bench boosta wziął, to byś mnie wyprzedził.
Nie uwierzyłem, tak, nie uwierzyłem w Polaka niestety. No, spodziewałem się dobrego występu Mateusza Klicha, ale że gola strzeli, to powiem wam szczerze, nie zakładałem. Dlatego tylko miejsce na ławce i to też nie pierwszego wyboru.
Oddawaj paszport.
I co? Co mi zabrało? No Dinia miałem, no to mi się podoba, bo liczyłem na to, że odpali od pierwszej kolejki. Aubameyanga, no to Z tego gola się specjalnie nie ucieszyłem.
Ale ty masz, Jarku, dlaczego jest na bramce Matthew Ryan i z przodu Pulisic i Werner?
Bo ja się nie bawię w takie rzeczy, że ktoś tam się coś wyklucza z kimś, bo ten komuś strzeli, więc nie, jakby ja na to nie patrzę. Ja po prostu wybieram 11 najlepszych piłkarzy.
Po prostu Matthew Ryan obroni rzut karny, a tak. Werner wcześniej mu strzeli hat-tricka, tak?
Dokładnie tak. Tak
podoba
zakładam.
Się ta koncepcja.
Chciałem, żeby Son trochę lepiej zagrał, no niestety kiepsko to wyszło. Barnes miał tam okazję jedną taką w tym meczu z West Bromem i niestety nie wykorzystał. Korzystał jej, to trochę byłby lepszy ten wynik, ale tak jak widzieliście, paru jeszcze piłkarzy mam w grze, także jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, panowie.
A jak nie zagrają, to wejdzie na przykład Klich.
O, na przykład, dokładnie.
To powinieneś trzymać kciuki, żeby Havertz jednak z tym debiutem się wstrzymał.
A ja mam Havertza? Nie, ja mam Pulisicia.
Przepraszam, Pulisicia.
Nie, ja się zdziwiłem, może...
Pulisicia, przepraszam.
Możliwe, tak, Pulisicia, że mam, możliwe, że mam Havertza. Nie, chyba nie mam.
Masz. Muszę pokazać jeszcze, macie gdzieś Arkadu.
Nie, tam był Pulisic.
Nie, Pulisic, był Pulisic.
My dwa.
Ale tak jak mówiłeś właśnie, że on może być nie w pełni sił, kto wie, może jest nie w pełni sił i wtedy wejdzie Mateusz Klich.
Mhm. Zobaczmy jeszcze terminarz następnej kolejki, na sam koniec naszego ciekawego, opiniotwórczego programu. Tak to się prezentuje. Czekacie na jakiś mecz ze szczególną ekscytacją, panowie?
Czekaj, zaraz ci powiem.
Trzymajcie.
No ja tak myślę, niedziela 17:30, ale to chyba zbyt kontrowersyjny wybór.
No tak. Ale Arsenal West Ham też chętnie, bo ja jakoś tak spodobał mi się ten Arsenal w tej pierwszej kolejce i chętnie zobaczę, czy potwierdzi tę formę z dzielnymi młotami.
Leeds Fulham, też jestem ciekaw właśnie tego starcia Beniaminków i czy będzie tak, jak mówiłeś, że Fulham trochę jednak się cofnie i Leeds będzie musiało się porozbijać trochę z niżej grającą drużyną. Chociaż może Scott Parker jednak też pozostanie wierny temu, co próbował chociaż pokazać w starciu z Arsenalem, czyli mimo wszystko trochę wyżej ustawioną drużyną.
Znaczy to, co się działo w Championshipie, jest obiecujące, no bo jednak tam częściej Leeds się musiało mierzyć z ekipami, które się właśnie zamykały i radzili sobie bardzo dobrze, więc może tutaj też będzie nieźle, no ale Premier League to jest Premier League, tutaj się wszystko dzieje szybciej, wszystko się dzieje dynamiczniej, wszystko jest trudniej. Więc nowa rzeczywistość, nowy sezon, nowe odpowiedzi już za tydzień w kolejnym odcinku programu Football Bloody Hell, tylko u nas na kanale sportowym i w Radiu Weszło FM. Natomiast za dzisiaj dziękuję już bardzo serdecznie. Grzegorz Kaszmarczyk,
kanał Sport. Bardzo.
Jarosław Koliński, Przegląd Sportowy.
Bardzo dziękuję.
MI6. Ja nazywam się Wojciech Piela, parafia zesłania Ducha Świętego w Ząbka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.